Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tydzień temu byliśmy w Elblągu Stagniewie. Zakończyliśmy rekolekcję naszą audycją, ale chcę podziękować jeszcze raz księdzu biskupowi Józefowi Wysockiemu za te wspaniałe rekolekcje i za to, że tak pięknie je przeprowadził, by polska wieś znalazła miejsce na słuchanie Słowa Bożego, ale i też dzielenie się tym Słowem Bożym. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję tu obecnemu ojcu Markowi, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te rekolekcje były. Nie podziękowaliśmy księdzu Grzegorzowi Królikowskiemu, który był takim cichym człowiekiem, który bardzo dużo przygotowywał i pomógł przy tych rekolekcjach. Jeszcze raz księdze dyrektorze, księdze Grzegorzu, serdecznie dziękujemy i dziękuję wszystkim rolnikom, którzy byli, wszystkim ludziom, którzy chcą wykorzystać ten czas, okres rekolekcji do tego, aby odnowić działalność duszpasterstwa rolników. Ksiądz biskup Wysocki ma wielkie plany, mając ten ośrodek. Cieszylibyśmy się, gdyby udały się zrealizować te możliwości, które ksiądz biskup przedstawiał każdej grupie rolników, z którymi się spotykał i którzy przyjeżdżali na te rekolekcje. A dzisiaj, proszę Państwa, wielkie święto, Niedziela Palmowa, to na wsi poza Eucharystią, poza tymi teologicznymi działaniami jest jeszcze miejsce na ten obrzęd, na to takie wspieranie kulturowe, powiedziałbym, tego dnia. Bardzo wielu miejscowościach już w tej chwili, bo dawniej to było gdzieniegdzie tylko, są konkursy palm. Bardzo wielu rolników, bardzo wielu zespołów ludowych włącza się w te konkursy. Jest to wspaniała sprawa, gdyż żyje się tym po kilka miesięcy przed, bo to przygotować, dopracować i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy pracują i którzy dzisiaj pragną pokazać, jak można wspaniale tą Niedzielę Palmową przeżyć, wzbogacając również naszą tradycję, naszą kulturę ludową, na nasze działania na rzecz budowania wspólnot, bo przecież każde takie spotkanie to jest budowanie wspólnoty. No a palmy w naszej kulturze od wielu, wielu wieków są bardzo mocno związane nie tylko z przeżyciem religijnym, ale również i z taką ludową tradycją. Jeżeli chodzi o wieś, to przecież wierzono, że połknięcie pączka wierzbowego przynosi zdrowie, a szczególnie pomoc jest na ból gardła i krtani. Aby dobytek nie uległ chorobie i zarazie podczas lata, gospodarz wypędzał go pierwszy raz w pole z palmą w ręku. I tak dalej można by było mówić o tych tradycjach. Zresztą pięknie opisuje to Kosak-Sztucka, pięknie to opisze o tym również pan Jan Uryga w Rok Polski w życiu tradycji i obyczajach ludu. Wydaje mi się, że warto jest czasami sięgnąć do tych informacji, aby te różnego rodzaju działania na wsiach, w kołach gospodyń wiejskich, również były ukierunkowane i miały swój charakter. Dla wszystkich tych, którzy tak pięknie, wspaniale dzisiaj są, próbują się organizować, i dla tych, którzy przeżywają rekolekcje, dzisiaj akurat w Kowalewie Pomorskim rozpoczęły się rekolekcje, dla nich wszystkich dedykujemy tą pieśń.
Wstąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż.
W nim rat... Niech będzie, proszę państwa, tak jak się mówi, przez ten cały tydzień o dużych sprawach, dużych problemach związanych z tłuczem trzody chlewnej, a szczególnie z embargiem, z problemami, które dzisiaj są, które wynikają z tego, że będąc w Unii Europejskiej mamy konkretne i określone problemy z embargiem nałożonym na polską żywność. Mówię na polską żywność, nie tylko na mięso i przetwory tego mięsa, ale również na polską żywność. Również się mówi już o eksporcie naszych owoców na rynek wschodni. A więc w związku z tym zaprosiłem dzisiaj do nas pana posła Janusza Wojciechowskiego, europosła. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Gdyż chciałbym, abyśmy spojrzeli na polskie problemy przez pryzmat Unii Europejskiej. Dlatego, że w zasadzie wszyscy wielcy tego naszego państwa mówią, że w zasadzie jest jedna polityka rolna realizowana, to jest wspólna polityka rolna. A Polska, nie mając swojej polityki rolnej, jest skazana na wspólną politykę rolną. Dlatego Parlament Europejski będzie miał, moim zdaniem, coraz większe znaczenie w sprawach związanych z tym, co w Polsce będzie się działo. Zaprosiłem również, proszę państwa, pana Kazimierza Jurasia Złota, tak?
To jest, tak, wieś Złota. To jest rzeka Nadrawska, diecezja Łowicka.
To jest łódzkie, tak? To jest
województwo łódzkie.
Proszę państwa, 14 hektar pan Kazimierz ma 14 hektarów ziemi i 400 sztuk tuczników, a więc proszę państwa jest to sprawa związana z tym, o czym dzisiaj chcemy również mówić. Jest z nami również pani Danuta Pilarska. Szczęść Boże, pani Danusiu.
Szczęść Boże.
Gdyż Unia Europejska to również pakiety rolno-środowiskowe, ale to przede wszystkim sprawa GMO, to przede wszystkim nasiona, to również wszystkie sprawy związane z tym, że rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej się rozwija, a w Polsce dlaczego się nie rozwija. I będziemy chcieli oczywiście z panem posłem na ten temat również porozmawiać. Ale może najpierw, panie pośle, mam takie bardzo ciekawą sprawę, dlatego że w Senacie była konferencja w związku z raportem NIK-u dotyczącym sprzedaży ziemi i tak dalej, i tak dalej. I tak wyczytałem, proszę państwa, na portalu, że Sejm Litwy opowiedział się w czwartek za przeprowadzeniem 29 czerwca referendum w sprawie sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Ostateczną decyzję podejmie jednak sąd konstytucyjny. Okres przejściowy ograniczający sprzedaż ziemi obcokrajowcom kończy się 1 maja w tym roku. To znaczy, rozumiem, panie pośle, że można. Można próbować walczyć z tym, no powiedziałbym, krzywdzącym prawem mniejszości w Unii Europejskiej dotyczącym gospodarowania swoją własną rodzimą ziemią.
Nie tylko można, ale trzeba o to walczyć. Ja byłem na tym posiedzeniu Komisji Senackiej, o którym pan redaktor wspominał. Kontrola NIK-u rzeczywiście dała miażdżące wyniki. Tak nawiasem mówiąc, inspirowałem, żeby taka kontrola się odbyła. Zleciła to Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, ale no, zabiegaliśmy o to, żeby taka kontrola była. Okazuje się, że kontrola pokazała, że nie ma żadnej kontroli nad sprzedażą polskiej ziemi. Już w tej chwili odbywa się wyprzedaż na podstawionych nabywców, na spółki, które dokonują zmiany swojej struktury własnościowej i państwo nad tym nie panuje. Więc właściwie pierwszy wniosek, jaki się nasuwa z tej kontroli, to powinno się niezwłocznie wstrzymać sprzedaż nieruchomości państwowych. Do czasu uregulowania tej sprawy, bo to pójdzie chaotycznie w obce ręce już teraz. Natomiast w 2016 roku, u nas ten okres kończy się w 2016 roku, 1 maja, no to wtedy ktokolwiek będzie chciał, to z Unii Europejskiej będzie kupował polską ziemię. Zabezpieczenie ziemi przed wyprzedażą jest kluczową, fundamentalną sprawą do załatwienia. I tutaj, panie redaktorze, Litwini poszli na referendum, my też przecież zbieramy podpisy pod tym, żeby było referendum w tej sprawie, ale nawet gdyby to referendum nie udało się przeprowadzić, czy nie odniosło skutku, to jest druga droga. To znaczy można wprowadzić takie obostrzone zasady, żeby praktycznie, tak jak Francuzi to zrobili, teoretycznie we Francji każdy może ziemię kupić, a praktycznie tylko rolnik francuski. I my powinniśmy zrobić dokładnie coś takiego. I panie redaktorze, jest już ustawa. Prawo i Sprawiedliwość 1 lutego ubiegłego roku wniosło taką ustawę, która tak naprawdę broni polską ziemię przed wykupem. Tu już nie trzeba prochu wymyślać.
Ja rozumiem.
On jest wymyślony.
Panie pośle, ale ja rozumiem, że to jest prawo, można szukać furtek, obchodzić pewne prawne działania i tak dalej. Natomiast czy nie ma możliwości, żeby jednak to prawo dotyczące równości nabywania ziemi w państwach, w których mniejszości narodowe nie chcą się na to zgodzić, bo przecież to nie tylko Polska, tak jak pan powiedział, Francuzi też się nie zgodzili. Inni się też nie zgadzają. Niemcy też się nie zgadzają, żeby ktoś kupował u nich ziemię. Zresztą to chyba nikt nie kupi ziemi w Niemczech. Czy nie idzie tego w Parlamencie Europejskim zmienić w taki sposób, żeby dać pierwszeństwo ludziom, którzy u siebie chcą z tego żyć i utrzymać miejsca pracy, bo to przecież jest sprawa miejsc pracy, nie tylko sprawa posiadania ziemi.
Panie redaktorze, do tego trzeba by zmienić cały traktat unijny, więc to nie jest taka prosta sprawa. Ale ja powiem tak, że problem kupowania przez cudzoziemców to jest jedna rzecz, a problem kupowania przez spekulantów w ogóle to jest druga rzecz. To znaczy my chcemy to uregulować tak, żeby polskiej ziemi rolniczej, żeby gospodarstwa takiego rolnika jak pan Juraś tutaj siedzący obok mnie nie mógł kupić spekulant, czy on jest Niemcem, czy on jest Polakiem z Marszałkowskiej. Tu chodzi o to, żeby ziemia rolnicza była w rękach prawdziwych polskich rolników. Także to są jakby dwie rzeczy do uregulowania. Bo będą cwaniacy, już tacy są przecież i w Polsce. Wszystko jedno, czy on ma polski, czy niemiecki paszport, to on będzie chciał kupować ziemię po to, żeby ulokować kapitał. Nic nie będzie na niej uprawiał, nic nie będzie tam siał. Dopłaty będzie brał, bo teraz mamy obszary ekologiczne, tak zwane, na których się nic nie uprawia. I to jest zagrożenie. My nie będziemy jeść chleba przez to, jeżeli taka polityka będzie prowadzona. Ta ustawa, panie redaktorze, jest ustawa. To dzisiaj patrzymy w stronę pozostałych partii, PSL-u najbardziej, bo to jest ich obowiązek wobec polskiej wsi, ale także innych partii. Szybko uchwalić tą ustawę, która chroni ziemię przed wykupem przez spekulantów.
Ja rozumiem, panie polskich, niemieckich. Ja rozumiem, że możemy tutaj u nas próbować znaleźć i tak dalej, chociaż od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mówi się na ten temat i się nic w tej materii jeszcze nie zrobiło. Bo to trzeba przyznać, że przez te lata ja pamiętam o Francuzach, o tym ich saferze i tak dalej, wszystkich ich próbach możliwości sprzedaży ziemi. Natomiast również nie ma możliwości, jeżeli chodzi o Unię Europejską, aby ten program troszeczkę inaczej przedstawić, żeby oczywiście nie zabraniać, ale dać pierwszeństwo przede wszystkim mniejszościom narodowym, bo tak to trzeba określić, że my jesteśmy w Unii mniejszością narodową, która nie ma prawa w zasadzie do niczego, bo Niemiec, który ma lepsze pieniądze, może nas wykupić w całości. Całą Polskę może skupić.
Na pewno trzeba podjąć też działania, czy referendum może być pomocne i dlatego to jest dobry pomysł. Chwała profesor Szyszko to zainicjował i zbieranie podpisów pod referendum i w sprawie lasów, i w sprawie ziemi jest bardzo dobrym ruchem, bardzo potrzebnym i dziękuję wszystkim, którzy się pod tym podpisują, ale oprócz tego trzeba właśnie zmienić to prawo, nawet gdyby referendum nie odniosło skutku. My musimy być wszechstronnie zabezpieczeni. I także te działania są z jednej strony referendum, a z drugiej strony zmiana ustawy. I to jest mądra obrona polskiej wsi. No tylko, że niestety, tak jak pan powiedział, na razie to my jesteśmy w Unii w mniejszości, ale dramat polega na tym, że my jesteśmy i w Polsce w mniejszości. Bo większość, w którym medium się o tym mówi? Poza Radiem Maryja, Telewizją Trwam, czy naszym dziennikiem?
Nie, się w niektórych mediach podobno mówi na ten
A skąd?
Temat.
W ogóle śmieją się z tego, co to jest taka... Uważają, że to jest jakieś głupstwo, że kto nas
Panie
wykupi.
Pośle, więc jeżeli chodzi o ziemię w Unii Europejskiej, sytuacja jest trudna, czy przegrana. Jeżeli chodzi, panie pośle, w tej chwili o solidaryzm w Unii Europejskiej, mamy problem tuczu trzody chlewnej, mamy to znaczy trzody chlewnej, sprzedaży. Embargo Rosji dotknęło przede wszystkim kraje Litwę i Polskę. I w zasadzie Unia Europejska się z tego śmieje. Państwa w Unii Europejskiej mają spokój, nic ich to nie obchodzi w zasadzie. Mówi się pięknie, ale z poszczególnymi koncernami pod ladą się, to tak samo jak pani Merkel powiedziała, no cóż, można było tą spółkę sprzedać Niemcowi, ona na to nie ma wpływu, prawda? A więc można sprzedawać trzodę chlewną z Niemiec, z Holandii, z Danii do Rosji, i się mówi, no z Polski nie bierzcie.
Panie redaktorze, w sporcie to jest takie powiedzenie, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Więc Unia Europejska, czy Rosja z nami z jednej strony, a Unia Europejska z nami, z Polską z drugiej strony, gra tak, na ile my sobie pozwalamy, na ile pozwala polski rząd. W tej sytuacji, jaka jest teraz, zresztą to już było kiedyś pokazane, rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy był, jak były problemy z Rosją, natychmiast szarpał Brukselę, żeby w tej sprawie interweniowali. Bo jeżeli Unia się do czegoś może przydać, to najbardziej właśnie w takiej sytuacji. Jak jesteśmy sami wobec jakiegoś problemu z Rosją, to natychmiast to powinien być problem całej Unii Europejskiej i cała 500-milionowa Unia Europejska ze swoimi interesami powinna nas bronić wobec 140-milionowej Rosji. Wtedy byłoby to skuteczne. Ale kto Unię nauczył złych manier? No właśnie PSL w szczególności tutaj powiem, dlatego że to oni robili takie, tak siebie przedstawiali, My to potrafimy się dogadać z Rosją. My to sami wszystko załatwimy. No tak, ale... My to pojedziemy do Moskwy i załatwimy. Mamy takie świetne tam kontakty. Bo Rosja to handluje z Polską nie dlatego, że potrzebuje mięsa, czy polskiego mięsa, czy polskich jabłek, tylko dlatego, że kocha PSL. No, ale no, dzisiaj się okazało, że to nieprawda.
Ja wracam,
dzisiaj
się okazało, że to nieprawda. Do Parlamentu Europejskiego, bo to jest jeden z tych forum, gdzie można o pewnych rzeczach mówić. Dlaczego nie mówi się na temat solidaryzmu, skoro wstępując do Unii Europejskiej, to stawiano jako najważniejsze działanie Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, rolnik, który pan Juraś, który obok mnie siedzi, ma właśnie taki problem, on i bardzo wielu rolników, będziemy który o tym powie, tak, ale ja powiem, co Unia by zrobiła, bo my ciągle mówimy, ja nie jestem tutaj adwokatem Unii, broń Boże, ale dzisiaj polskim rolnikom, którzy mają problemy przez to rosyjskie embargo, powinno być zapłacone odszkodowanie. I niech pan sobie wyobrazi, że Unia by tą rekompensatę chętnie dała, bo ja jestem po rozmowach wielu w Komisji Europejskiej z odpowiednimi urzędnikami rozmawiałem. Niech polski rząd złoży wniosek. Trzeba po prostu, tak, ale... Unia nie da, jak rząd nie będzie się tego domagał.
Ale żeby
polski
dała...
rząd nie chce złożyć wniosku. Polski rząd nie złożył wniosku o rekompensaty dla rolników, którzy są spoza
tylko
tej strefy.
O strefę buforową złożył.
Polski rząd, tak, o strefę buforową. Polski rząd Platformy i PSL-u nie złożył wniosku o to, żeby przyjechała komisja i załatwiła problem wędzarzy, tych zakładów wędzarniczych, które
będziemy
mają...
Będziemy o tym jeszcze mówili.
Tak, ale ja tylko powiem jedno zdanie. No, mogą być to ostatnie święta z polską wędzonką. Kupujcie wszyscy państwo polską wędzonkę, bo kto wie, czy na Wielkanoc jeszcze będzie, a na Boże Narodzenie może już nie.
Nie
w dużych, tylko właśnie z tych małych przetwórni. Ale gdyby rząd obecny Platformy i PSL-u złożył wniosek, usiąść, napisać wniosek, prosimy o przysłanie komisji, żeby zbadała na miejscu problem, bo zakłady wędzarnicze upadną w Polsce. Nie robi tego rząd. A więc my pretensje miejmy w pierwszym rzędzie do tych, którzy rządzą dzisiaj w Polsce.
Przepraszam, panie pośle, ja rozumiem, że mamy pretensje i będziemy tutaj uważali, że rząd polski w ogóle, jeżeli chodzi o polskich rolników, się nimi nie interesuje, chociaż ostatnio może są jakieś tam przebłyski, że w rolnictwie ekologicznym coś tam może się zmieni. Natomiast ja wracam jeszcze do spraw związanych z działaniami w związku właśnie z działaniem Unii Europejskiej. Dlatego, że pan powiedział, że Unia Europejska bardzo chętnie by wypłaciła. Tak, może i by wypłaciła. Może by przyjechała komisja, może by sprawdziła. Jest jeden warunek, że Unia Europejska daje część pieniędzy, drugą część pieniędzy daje rząd polski. I to jest, proszę pana, przy dziurawym budżecie i zabieraniu z wszystko, pieniądze skąd się da, z lasów i tak dalej, trudno wymagać, żeby oni poszli i chcieli być w stosunku do rolników wspaniałomyślni i dać im pieniądze za to, że stracili. Straciłeś, to straciłeś. Taki jest ten rząd. On nie patrzy na to, jak żyje polski rolnik, tylko jak żyje urzędnik, jak żyją ludzie, którzy się tym zajmują. Dlatego ja myślę, że tutaj podjęcie tego na forum Parlamentu Europejskiego też by zwróciło uwagę, że rządy w poszczególnych państwach współpracują z Parlamentem Europejskim czy z Unią Europejską.
Nie, już tak ostatnie zdanie, bo chciałbym też, żeby tutaj obecni rolnicy zabrali głos, ale panie redaktorze, oczywiście pan dotknął sedna. Rząd Platformy i PSL-u nie chce występować o pomoc dla rolników, bo Unia rzeczywiście da, ale rząd musi dołożyć swoją część, połowę. A ten rząd tak gospodaruje pieniędzmi, ja ostatnio wstrząśnięty byłem, jak przeczytałem informację, że państwowa spółka LOT wydała 74 miliony złotych na usługi prawne i konsultingowe. to jest szastanie publicznymi pieniędzmi, rozdawanie. Z jednej strony dostaje publiczną pomoc, państwowe pieniądze, z drugiej strony nimi szasta na lewo i na prawo. Potem brakuje na niepełnosprawne dzieci, brakuje na to, żeby pomóc rolnikom, którym bankructwo zagraża w oczy. No to jest polityka tego rządu. Trzeba mieć tego świadomość. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli taką władzę w Polsce, która potrafi wywalczyć w Brukseli to, co jest do wywalczenia,
ja
a to,
rozumiem,
co dzisiaj
ale
jest stracone.
Żeby było można wywalczyć w Brukseli to, co jest do wywalczenia, też trzeba mieć stan swoich ludzi, którzy będą o to się upominali. I ja myślę, że
tu
to
i
jest
tam
też
muszą być
element. Panie pośle, jeszcze dwa pytania w stosunku do pana, bo za chwilę będziemy już rozmawiali z rolnikami właśnie w tych aspektach różnego rodzaju. Natomiast wspomniał pan o sprawach wędzenia. Wiem, że powstało na południu Polski Stowarzyszenie Wędliniarzy, którzy byli w Brukseli.
Tak.
I w ramach tego spotkania komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia, prawdopodobnie, tak jak się nie mylę,
tak,
wyraził
Bord.
Chęć pomocy polskim wędliniarzom.
Tak, dokładnie było tak, jak pan mówi. Zresztą były wcześniej jeszcze interwencje też poselskie. Z posłem Porębą składaliśmy zapytanie poselskie w tej sprawie, a następnie byli ci wędliniarze i usłyszeli od komisarza Borga dokładnie to, co pan powiedział. Jeśli się rząd polski zwróci z wnioskiem, to wyślemy tam delegację techniczną, zbadamy sprawę na miejscu, może się coś zmieni w przepisach, żeby polskie wędliniarstwo mogło dalej trwać.
Panie
I
proszę.
Rząd odmawia złożenia takiego wniosku, nie chce go złożyć. Pan premier Kaczyński pisał do premiera Tuska w tej sprawie.
Tak.
Proszę złożyć taki wniosek. Nie złożyli tego wniosku i wykończą polskie wędliniarstwo. To jest jakby część, moim zdaniem, jakiegoś szerszego takiego planu, żeby zniszczyć drobne polskie przetwórstwo mięsne i żeby tylko koncerny zostały
Panie
w Polsce.
Sprawa związana również z Parlamentem Europejskim, o czym za chwilę nawet powie pani Danusia Pilarska, ale to są nasiona. Udało się wam, nie wiem jak, ale udało się wam załatwić, że no niestety nie weszło to rozporządzenie, które Unia chciała przeprowadzić.
Zmieniło się podejście do GMO w ciągu tych kilku lat. To jest efekt długiej już walki. Europa zaczyna się bronić przed GMO. Już politycznie jakby ta walka o te, żeby nie dopuścić GMO, wydaje się być wygrana. Już koncerny biotechnologiczne uznały, że w Europie za dużo się nie zwojuje i już przestają tutaj tę ekspansję prowadzić. W minionej kadencji udała się wielka sprawa i tu dziękuję pani Danucie Pilarskiej i wszystkim tutaj ruchom w tym kierunku działającym. Pani była na każdej chyba demonstracji, na każdej manifestacji przeciwko GMO. Ja byłem inspirowany przez właśnie panią i inne osoby, które w tym kierunku działały. I udało się najpierw wprowadzić ten przepis, że każdy kraj członkowski może zakazać upraw GMO na swoim terenie, no a następnie była presja, pod którą musiał się ten rząd ugiąć, chociaż nie chciał, i ten zakaz został wprowadzony. Teraz jest tylko sprawa, żeby on był przestrzegany, żeby go nie omijać, żeby był kontrolowany, egzekwowany, ale duża sprawa. Dziękuję za to, bo tutaj pokazaliśmy, że wspólnymi działaniami w Polsce, ludzi dobrej woli, społeczników, można było wygrać taką sprawę. Panie redaktorze, panu również serdeczne podziękowania, bo nikt o tyle o tym nie mówił, ile pan i w ogóle Radio Maryja.
Tak,
także
GMO,
dziękuję serdecznie.
Walka z GMO zaczęła się na antenie Radio Maryja
dokładnie tak,
17
dokładnie
lat temu,
tak.
Proszę państwa. Także ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo to było akurat moje spotkanie z panem doktorem Hałatem iśmy zaczęli na ten temat rozmawiać.
To dzisiaj już większość przyznaje, że Radio Maryja miało rację, tak można
no
to
tak,
powiedzieć.
No
dzisiaj
nie tylko
to już
w
jest
tej sprawie. Nie
dzisiaj
tylko
to już jest europejski pogląd, że GMO jest szkodliwe i nie powinno być promowane.
Panie pośle, mieliśmy sprawę nasion, sprawa GMO. Pan mówi, że sprawa idzie do przodu, także można liczyć na to, że kolejne odmiany, które w Unii Europejskiej chce się wprowadzić.
Chyba już nie mają szans. Tak myślę, że tu już jest większość wokół tej sprawy.
Panie pośle, jest sprawa tego embarga, a więc zakazu sprzedaży polskiej wieprzowiny nie tylko do Rosji, ale również na Ukrainę.
No to jest niezrozumiała rzecz, bo no, przede wszystkim no, zaraza jest w Rosji i na Ukrainie, w Polsce wątpliwe, czy w ogóle jest, bo te dwa martwe dziki, to jest bardzo podejrzana sprawa i nie do końca jasna. No nie no, rząd powinien tutaj na Ukrainie natychmiast wymóc zniesienie tego embarga. To jest dowód nieudolności rządu, nic więcej. Ukraina wykorzystuje...
Tym bardziej, że Ukraina również będzie miała problem z eksportem swojej wieprzowiny do Rosji. Być może to jest tutaj ochrona swojego rynku. W ten sposób próbują sobie to odnaleźć.
Panie redaktorze, ale jeszcze jedno zdanie. No przecież my mieliśmy 19 milionów świń, dzisiaj mamy 11 milionów świń. My jesteśmy importerem wieprzowiny. Nam brakuje naszej własnej wieprzowiny.
Ale to już pan zabiera głos.
Gdyby nie była bieda, ostatnie zdanie mówię, gdyby nie bieda polskiego społeczeństwa, które przestaje jeść wieprzowinę, bo ich na to nie stać. Nie stać Polaków, wielu polskich rodzin na szynkę.
Jak spadło zużycie wieprzowiny? Bo wiem,
w 2007 roku było to prawie 44 kilo na osobę, a teraz jest 36, prawie 8 kilo na osobę. Proszę sobie przeliczyć...
No ale kurczaki lepiej jedzą wtedy z tego powodu. Na tych paszach.
Na paszach, no więc nie chcę tutaj zniechęcać jakiejśkolwiek propagandy w stronę tego czy innego mięsa, ale polska wieprzowina jest naprawdę... dobra na tle jakichkolwiek innych i jeśli wybierać mięso, to przede wszystkim polskie. O to chodzi.
Panie Michale,
gdyby nie bieda w Polsce, to embargo rosyjskie, Rosja mogłaby się dosłownie wypchać tym embargiem. Zjedlibyśmy to wszystko 4 razy.
Panie Kazimierzu, bo pan poseł tak wiele czasu poświęcił na temat tego embarga. W tej chwili ludzie, którzy postawili na hodowlę trzody chlewnej po raz enty, bo tych dołków to było i było, i było, i było. Bardzo wiele, zresztą to, co powiedział pan poseł, spadło o ileś tam milionów. Jedni mówią, że o 9, niektórzy mówią o 12 i tak dalej, w zależności od tego, jakie informacje się czyta, z którego rocznika GUS. Natomiast jak rolnicy widzą to, co się dzieje, bo była mowa o tym, że przecież nie tylko rolnicy w strefie buforowej ponieśli straty, ale rolnicy w całej Polsce ponieśli straty w związku z tym, że natychmiast ceny mięsa, zakłady mięsne przestały brać to mięso, zakłady mięsne obniżyły cenę. To nie tylko embargo rosyjskie, nie tylko to, ale przede wszystkim wewnętrzne działanie w państwie spowodowało, że zaczęli ponosić straty. Jak to wygląda w pana gospodarstwie, w gospodarstwach kolegów i tak dalej?
Jest taka sprawa, że do tej sprawy, co pan teraz poruszył, to się odniosę za chwilę, ale chciałem tu, bo wokół trzody chlewnej to są anomalie od dawna już. Za poprzedniej władzy w latach 80. pogowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 28 do 32 milionów trzody chlewnej i wtedy były kartki na mięsu. To była ta jedna anomalia. Druga sytuacja taka była 94 rok, gdzie pogowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 24 miliony. Było zdjąć 500 tysięcy na agencję rynku rolnego, nie ma problemu. Jak teraz pan redaktor zadał mi to pytanie, właśnie odczuwamy ten skutek tego embarga rosyjskiego na polskie mięso, ponieważ ponieśliśmy bardzo duże straty. Jak w moim przypadku, akurat w tym okresie, bo mam wielkie gospodarstwo 14-hektarowe, sprzedawałem 100 sztuk trzody chlewnej. To oscyluje tak w granicach złoty 50, złoty 30 na kilogramie. To przeliczając szybko przy wadze 120 kilogramów, to jest w granicach 15 tysięcy. To dla mnie to jest wielkie, ogromne obciążenie, że tyle takie straty poniosłem. Byłem też na marszu, który zorganizowany był przed Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 6 marca. I wtedy nam obiecano, że właśnie rekompensaty z tego tytułu otrzymamy, że będą kontrole mięsa w sklepach, żeby nie były tam faszerowane jakimiś substancjami, że będzie kontrola mięsa importowanego z Zachodu, a jest i z całymi strumieniami do Polski właśnie płynie. I chciałem powiedzieć to, że w Polsce obecnej sytuacji pogowie trzody chlewnej wynosi 11 milionów sztuk, z czego rodowitych świń polskich jest tylko 6 milionów. Bo jest 4,5 miliona importowanego warchleka z Danii, z Holandii, z Niemiec. I to jest zagrożenie dla polskiego rolnictwa. I jest taka sytuacja.
Jak pan widzi, bo łódzkie, wielkopolska, kujawsko-pomorskie, to przecież kopalnia trzody chlewnej. Tutaj jest ta hodowla dosyć mocno rozpowszechniona. Częściowo na własnych paszach, częściowo na tych paszach sprowadzanych. Natomiast z tego ludzie żyją. Jak nastąpi następny dołek, bo po ile pan sprzedawał ostatnio?
Ostatnio sprzedawałem po 4 zł. 4 zł to było w lutym,
a teraz... przed wprowadzeniem embarga?
5,60, 5,70
było. To jest na tej ilości, którą pan sprzedał, jaka to jest strata?
No, powiedziałem wcześniej, już to jest złoty 30, złoty 50, bo to zależy, bo to było i 4,30 sprzedawane.
100 sztuk to jest prawie tona, tak?
To jest 10 ton.
10 ton.
No to jak założymy, że świniak waży 100 kg, a przecież tak. Waga świniaka taka, żeby się dla rolnika opłacała, żeby sprzedać to 125, 130 kg, to jakiś tam zysk z tego wszystkiego jest. No.
Czyli z tego wynika, że stracił pan kilkanaście tysięcy złotych, tak?
Tak, no to ja straciłem i wielu innych rolników też, co mają większą produkcję trzody chlewnej, mają po 125, dla których kolegów mam, to ogromne koszty ponieśli z tego tytułu i nie wiadomo, jak się dalej to wszystko będzie w tym kierunku to obracało. Przecież to już widoczne na wsi jest w obecnej sytuacji, że bardzo dużo chlewni w latach 80., 90. pobudowanych stoi pustkami. Rolnicy jeżdżą gdzieś za pracą do miasta na budówki, na mularki, na różne inne te, ponieważ trudno wyżyć na wsi jest z tego tytułu.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, pana zdanie, bo pana zdanie mnie interesuje. Jak, co pan myśli, gdyby takiemu panu wojewodzie, czy takiemu urzędnikowi wysoko postawionego, czy w ministerstwie, zabrano jednego dnia kilkanaście tysięcy złotych, co on by zrobił?
No nie wiem, jakby on zareagował w tym wypadku, no ale mi się wydaje, no byłby z tym zbulwersowany, tak jak ja jestem teraz zbulwersowany tą sytuacją, bo dlatego, że nam się obiecano i minister Kalemba i minister teraz Sawicki też to już wcześniej, w wcześniejszym rządzie obiecał też gruszki na wierzbie, które nie były realizowane i nie można było ich zerwać. Taka sama sytuacja i teraz jest, no i no właśnie to ubolewam nad tym wszystkim, że właśnie PSL, że partia chłopska to, co czyni, nic nie robi w kierunku tym, no co powinna nam pomóc rolnikom, chłopom w tej sytuacji, nic nie robią. I tym bardziej tym jeszcze, że jestem synem działacza PSL-u powojennego, który siedział za przekonania polityczne 3 lata w więzieniu. Żeby teraz ten PSL w ten sposób zachowywał się na wsi i tak po prostu w jawny sposób dokuczał nam.
No wie pan, oni mają, jeżeli chodzi o tą nową historię, to mają krótką pamięć, natomiast bardzo dobrze pamiętają Witosa.
Tutaj, no ale i Witos, ja słyszałem, że teraz na kilometr się w ziemi zakopał, bo jak idą na zaduszki witosowskie, to po prostu Witos ma już ich dosyć. Stąd
widzę, że anegdoty pana się dobrze trzymają.
Ja tylko jednym zdaniem dodam, panie redaktorze, że właśnie, pan Juraś stracił 15 tysięcy złotych. I teraz powinno być tak, bo prawo unijne mówi, artykuł 220 jest rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków. Z tych 15 tysięcy straty, bo to nie pana wina, że pan poniósł straty. To jest wina tego, że jest zwalczanie tej choroby, tego pomoru. I panu 7,5 tysiąca powinna zapłacić Unia i 7,5 tysiąca powinien zapłacić polski budżet. Tak powinien załatwić tę sprawę rząd. A rząd zostawił takich rolników samych sobie, nic sobie z tego nie robi.
Zadałem pytanie, gdyby to dotyczyło ministerstwa, to by załatwili.
Panie Michale, panie redaktorze, aby jedno zdanie chciałem powiedzieć. Jeszcze taka sytuacja jest, że z tymi kosztami, z tymi stratami, które ja poniosłem jako rolnik, by może mniej by to wszystko bolało, gdyby konsument w mieście, bo mam rodzinę w mieście, z tego tytułu kupił tego schabu, tej szynki po tańszej cenie. No bo jeśli świniaka się kupowało nawet od rolników innych po 3,20, 3,50, to ja obliczę jakby schaby po 8, 9 zł, a jest 17, 19 w Warszawie ponad 20 zł. To mi naprawdę...
W Warszawie dużo więcej.
Dużo więcej. Mniej by bolało, żeby ten konsument z tego tytułu mógł skorzystać, a korzystają tylko przetwórnie ubojniej.
Pani właśnie, Danusio, rolnicy ekologiczni na embargu coś stracili, czy raczej wasze... Wy tam
nie... Nasze świnie rosną 12 miesięcy i nam chyba żadna przeszkoda nic nie zrobi, ale te świnie to są po prostu bezcenne, nie ma ceny na te świnie, bo jedząc te świnie to tak jakby później do apteki nie chodzić, także myślę, że nie ma takiego przemysłowego tuczu w rolnictwie ekologicznym i nic takiego nie słyszałam.
Ja panią zaprosiłem, pani Danuto, dlatego dzisiaj, bo jest z nami pan poseł, ale również sprawy rolnictwa ekologicznego są bardzo ważne w Unii Europejskiej. Tam to rolnictwo ma swoje miejsce i ono się tam rozwija. Nie tak, nie do końca, bo dostałem takie pismo od pani Metery. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym, dwa dni przed posiedzeniem, przesłało zmienione materiały na posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2713, z których wynika, że z programu rolno-środowiskowego zostało 70 milionów euro, które proponuje się przesunąć na inne działania, jak opisano poniżej. Do tej pory, od października 2013 roku, byliśmy utrzymywani w przekonaniu, że nie ma środków na program rolno-środowiskowy, dlatego konieczne są drastyczne ograniczenia. Stąd uchwała nr 84 podjęta w dniu 12 listopada przy trzech głosach przeciwnych i trzech głosach przyjmujących. Pani Danuto, o co tu chodzi?
Tu chodzi o to i właśnie tutaj w audycji Radio Maryja jak zawsze prosimy o pomoc w tej chwili pana posła Janusza Wojciechowskiego. O to chodzi, że tak, przez cały rok byliśmy informowani przez panią minister Szalczyk, bo najczęściej tylko występowała w imieniu Ministerstwa Rolnictwa, że w starym PROW-ie 2007-13 w ostatnim roku zmienili rozporządzenie, zrobili degresywność, była płatność do 100 hektarów 100%, a jest w tym starym PROW-ie w ostatnim rozporządzeniu na 12 marca 2014 roku do 20 hektarów, bo była mowa, komu zabrać, żeby nam dać. Teraz 5 dni temu dowiadujemy się, że 70 milionów euro, to jest 300 milionów złotych, jest przesuwane na modernizację rolnictwa. Pytanie moje do wszystkich tych, którzy tak narozrabiali, czy te parę ciągników więcej to uzdrowi polskie rolnictwo, czy te parę ciągników więcej po prostu zakończy się, że w tym rozporządzeniu...
Ja rozumiem, pani Danuto, rozumiem, ale mnie interesuje co innego. To znaczy, że te pieniądze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były schowane, bo ja tutaj czytam tak. Według szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystane środki w łącznej kwocie 298,1 miliona euro występują w działaniach. I to jest tak, korzystanie z usług doradczych, uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, działania informacyjne i promocyjne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych. 1,1, proszę Państwa, z niskotowarowych gospodarstw zostało niewykorzystane. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach, proszę Państwa, 30 milionów euro. Panie Dębiński, pozdrawiam. Program rolno-środowiskowy 70 milionów euro, zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 60 milionów, tworzenie mikroprzedsiębiorstw 120 milionów, razem 298. Pani Danuto, co to znaczy? To
panie
znaczy,
dziennikarzu,
że co?
Powiem, co to znaczy. To znaczy, że jest taki 100% bałagan w tym ministerstwie.
Bo nie z tego... ministerstwa, to jest agencja.
Przepraszam bardzo, ale PROW, Komitet Monitorujący PROW, my, naszym organem nadzwierzchnim to jest Ministerstwo Rolnictwa i mieliśmy tylko konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa, z Komisją Sejmową, z Komisją Senacką Rolnictwa i przedstawicielem tych projektów to było Ministerstwo Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa, które przekazywało i na jednym takiej komisji w Sejmie Rolnictwa to wszyscy za głowę się łapali, że było ileś tam milionów na promocję rolnictwa, degresywność ze 100 do 20 hektarów obniżona, a tu ostatnio się dowiadujemy, że pieniądze były, to tak, albo taki bałagan, powiem tak delikatnie bałagan, albo taka niewiadoma, że w tym modernizacji rolnictwa firmy jakoś tak sobie załatwili, że te 200 milionów euro dostali. 200 milionów euro dostali kosztem naszym. Co to się przedkłada
to,
na
rolnictwo? Jaki to będzie sprzęt?
Ja tam mówię, niech te 100 czy 200 czy 300 ciągników, czy będzie, czy nie będzie, to nic by się nie stało.
Ale to nie polski sprzęt przecież.
No oczywiście, że nie.
Nie wspieramy polskiego przemysłu.
Nie wspieramy, ale wspiera ktoś inny, a kosztem naszych rolników. Także jeszcze się nie zaczęło, jeszcze dobrze rolnictwo nie rozwinęli, a już próbują je załatwić. Ale powiem tylko teraz dwa dobre słowa, że w nowym PROW-ie stary, nowy minister trochę się przychylił,
tak?
Do nas mieliśmy spotkanie, byłam organizatorem tego spotkania i te dziękuję też mu powiem, bo jest ta degresywność już zmieniona. Jest
no tak, tu pisze, w porównaniu 50... do poprzedniej wersji programu obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w kolejnej perspektywie programowej zrezygnowano z wprowadzenia progów degresywności i określono limit
100%
powierzchni
do 50 hektarów, 50% od 50 hektarów do 100 i od 100 hektarów do 150, 25%. Chciałam tu bardzo ważną rzecz powiedzieć.
Tylko nie wiem, w czyim to interesie,
pani. I zwracam się do wszystkich rolników. nie dajcie się otumanić i nie odchodźcie od rolnictwa ekologicznego. Te rozporządzenie, które tutaj wykorzystam, europosła Janusza Wojciechowskiego, musi się zmienić i ta degresywność nie może taka być i nie odchodzimy, nie dajemy im satysfakcji. Zrobimy wszystko. Ja nawet jestem skłonna jechać do Brukseli na protest głodowy. Pojadą, na pewno pojadą. Nieraz pojechali, nieraz to robiliśmy. Ostatnia nasza metoda była nie protestować, edukować, żeby ludzie byli mądrzejsi i żeby od tego nie odchodzili. Ale jak trzeba, będziemy wracać do starych, sprawdzonych zasad i pojedziemy, będziemy protestować, bo polskie rolnictwo ma się rozwijać, a nie może być niszczone przez niektórych ludzi.
Pani Danuto, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o GMO i jeżeli chodzi o paszę, bo ta sprawa jest ciągle nieuregulowana.
Ja tego nie bardzo rozumiem. Mamy zakaz i się cieszymy. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ale chcemy mieć zakaz używania tych pasz. Co z tego, że mamy zakaz upraw, ale wszystkie zwierzęta karmione są tą trucizną, paszą GMO. To też zwracam się do wszystkich ludzi, przede wszystkim tu do europosła.
No ja myślę, że tutaj do hodowcy, bo przecież pan również za tej pasie musi się nią posługiwać.
Tak,
jak pan
do,
do
pewnego czasu też soję stosowałam argentyńską, ponieważ innej w Polsce nie ma soi, tylko jest importowana. I mam taki przykład, muszę państwu powiedzieć, że no w moim gospodarstwie była pasza, różne pasze były, a z boku było 2 tony zaworkowanej soi. I co się okazało, że tam gdzieś się zadały mi myszy. I proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że myszy wchodziły wszędzie, a nie tam, gdzie jest soja. To te myszy uznały, że...
Soja GMO.
GMO, tak, GMO. Że te myszy są mądrzejsze od tych profesorów, którzy optują za GMO.
Czyli z tego wynika, że są myszy. Że myszy jednak się już dowiedziały, tak?
No zcywilizowały się i wiedzą, że to jest niedobre i nie chcą tego konsumować.
Ja podejrzewam, że żaden z urzędników unijnych, który wprowadza te rozporządzenia, GMO nie je. To GMO to jest dla Afryki, to jest dla ludzi, dla biedniejszych krajów, a cywilizowane kraje się bronią przed GMO jak mogą. I to jest ten problem.
Panie redaktorze, ja przypomnę, że przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził już zakaz pasz GMO, to jeszcze pan minister Jurgiel, ale to potem było prolongowane, choć jest oczywiście problem, te pasze trzeba czymś zastąpić, ale i można byłoby je zastąpić
Ukraina
paszami.
Ukraina chętnie by robiła
ukraińską soją, która nie jest genetycznie modyfikowana, jest bliżej, ale wie pan, działa lobby handlowe, któremu zależy, żeby sprowadzać z całego świata żywność do nas, bo na tym się zarabia.
Proszę państwa, dwie rozmowy telefoniczne może uda się nam odebrać. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Jest z nami dzisiaj pan poseł, europoseł Janusz Wojciechowski, który również, z tego co wiem, panie pośle, będzie pan startował, tak? Do Parlamentu Europejskiego?
No tak, zdecydowałem się kandydować, kandyduję w swoim miejscu.
Ilu rolników z panem, jak pan myśli, ilu na tych listach jest rolników? Bo z tego co ja się zorientowałem, mi któryś z posłów powiedział, że chyba tylko Wojciechowski, który jest prawnikiem, jest rolnikiem.
No nie, jest, są rolnicy na listach Prawa i Sprawiedliwości. W moim okręgu jest, no ja akurat sam nie mam gospodarstwa, jestem z gospodarstwa, no wieś znam, ale jest poseł Telus, jest poseł Polak, są rolnicy na listach Prawa
mamy
i Sprawiedliwości.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy.
Więcej niż PSL-u, zaręczam panu, że dużo więcej w Prawie i Sprawiedliwości niż PSL-u jest rolników.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść tak? Boże. Andrzej Śniegula, kłaniam się z Sieromskiego. Solidarność Rolników Indywidualnych. Pozdrawiam pana redaktora, pana posła Wojciechowskiego. Powiem, przysłuchuję się temu programowi. Oglądam zresztą wszystkie. Chciałbym powiedzieć tak. Józef Piłsudski powiedział w ten sposób o swoim biskupie polowym. Mówi, gdybym miał wszystkich takich generałów, prawda, o Polskę bym był spokojny. Ja powiem tak. Gdybyśmy mieli wszystkich takich posłów, jak pan europoseł Wojciechowski, o Polskę byśmy byli spokojni. Proszę państwa, ja chciałbym jeszcze odnieść się do tego pana rolnika, który właśnie jest studnią. Proszę pana, pan wspomniał o 6.03 w Łodzi protestowaliście przed urzędem marszałkowskim. A dlaczego my nie potrafimy razem wspólnie się zjednoczyć?
Ale to jest człowiek solidarności.
Słucham?
To jest człowiek solidarności, proszę pana.
Tak, wiem.
Ja pamiętam tego pana z lat 80.
Ale panie redaktorze, otóż tak, my protestujemy przed Urzędem Wojewódzkim, prawda? Innych nie ma, prawda? Następnie my odchodzimy za tydzień, znów kto inny protestuje i w tej samej sprawie, w tej samej sprawie. Dlaczego tego nie ma? Musimy się zjednoczyć. Jeżeli się nie zjednoczymy, nie będzie w Polsce dobrze. Weźmy pod uwagę taką. Przed wojną 72% społeczeństwa to było, zamieszkiwała wieś. W tej chwili mamy około 30. Jeżeli ja słyszę w tej chwili tutaj w telewizji, prawda, że pan redaktor Kraśko mówi tak, przecież chyba jest dobrze. Dobrze jest, bo rolnicy nie wychodzą. No tam ich widzimy grupkami, gdzieś maleńkie, to co jest drobnostka. Proszę pani, oni na tym żerują. Na tym żerują i tak dalej będzie.
My rolnicy nie możemy
między sobą konkurować. My musimy iść jednie w zaparte. A to odnośnie tego pomoru afrykańskiego, ja już parę razy na ten temat się opowiadałem, prawda, to jest typowa prowokacja. Prowokacja połączona z próbą siły, jak Polacy się zachowają. Ale ja już nie będę tego rozszerzał dalej.
Ja myślę, jak się Unia Europejska zachowa, nie jak się Polacy zachowają. Bo jak się Polacy zachowają, to Rosja wie doskonale. Natomiast jak się Unia zachowa, to tego do końca... To jest test na Unię, proszę pana. To jest test zrobiony na Unię, prawda, panie pośle?
Tak, dokładnie. Panie doktorze, jeszcze słówko.
Tak, zdecydowanie.
Właśnie w tym kontekście, co pan powiedział, jak się Unia zachowuje, właśnie tak się nie powinno zachowywać. Jeżeli stanowimy jedną rodzinę, która nazywa się Unia Europejska, to powinniśmy konsekwencje ponosić wszyscy. Wszyscy, prawda? I teraz cały świat obserwuje nas, prawda? Jaka ta Unia jest? Polacy tutaj walczą za jedno,
dobrze,
prawda?
Panie Sigula, bardzo serdecznie dziękuję, bo mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Chcielibyśmy ją odebrać, bo zawsze jest dużo spraw na audycji. Trudno jest mi to wszystko zmieścić w tym czasie.
Ja tylko podziękuję panu Śnieguli za jego telefon. Znam pana i ten protest
dziękujemy.
Był sukcesem. Dziękujemy za dobre słowa.
Tak, mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna, ja chciałam się zapytać, bo w agencji mi powiedziano, że ci, którzy wchodzą do rolno-środowiskowego, do ekologii, nowi, będą musieli się okazać rachunkami za sprzedane produkty w wielkości 20%. Czy to jest prawda?
Pani Danuta,
to znaczy w starym PROWie, o tym mówiłam, w tym nowym rozporządzeniu, co tu zaraz będę prosić posła, żeby coś z tym zrobił, bo wszystkie wyczerpaliśmy prawne aspekty, to nie 20, a 50% trzeba udokumentować ziemiopłodów w sprzedaży. Tak, to ma pani rację. Ale na razie powiem pani tak, że Agencja Restrukturyzacji wstrzymuje przyjmowanie wniosków, bo nastąpią zmiany. To jest kwestia chyba dopiero 2-3 dni.
No tak, ale pani...
Ale tak. No to my właśnie też w tej sprawie jeszcze działamy, bo spotkanie nasze było w sprawie nowego PROW-u, bo mógłby być taki jak stary. W ostatnim roku te rozporządzenie z 12 marca, co było w ogóle nie do przyjęcia. A teraz jeszcze myśmy nie odstąpili. To w tych dwóch sprawach, 70 milionów, które rozszarpali i oddają gdzie indziej i te... rozporządzenie w starym sprawie, o którym pani mówi, to też nie jest do przyjęcia. To może nam się jeszcze co uda zrobić.
No, ja nie wiem, pani Danuto.
A ja wierzę.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, no w zasadzie już dziękuję. No, spotykamy się na pewno w pierwsze święto, bo jak zwykle audycje rolnicze są w pierwsze święto, ale może tak na koniec kilka słów. Pan Kazimierz, i kogo pozdrawiamy, tak?
No, chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, żonę Teresę, syna Dominika, Beatę i Ewelinę. Chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców wsi Złota, całą parafię Wysokienice. I chciałbym pozdrowić w okresie świątecznym Michała Gońdę, działacza Solidarności, Zygmunta Zająca, Eugeniusza Rosa, Władysława Markiewicza. I no, życzyć tu wszystkim błogosławionych świąt wielkanocnych.
Się przygotował. Serdecznie dziękuję.
Pani Danuto. Ludzi pozdrawiam.
A mój czas na pozdrowienia zwracam się do europosła Janusza Wojciechowskiego i zwracam się o pomoc w sprawie tych 70 milionów euro, które nie wiem, czy jak komitet przegłosował, jest coś do zrobienia, ale głównie to rozporządzenie z 12 marca, które nie jest do przyjęcia, a wierzę w to, że jeszcze jest możliwe z tym, co zrobić. I zwracam się tu na antenie Radia Maryja. Nieraz żeśmy się do Pana zwracali i pomoc otrzymaliśmy. Zakończyło się dobrze i jeszcze raz
kogo
prosimy
pozdrawiamy
o pomoc. No, pozdrawiamy wszystkich rolników ekologicznych i wszystkich rolników nieekologicznych i żebyśmy razem wspólnie pracowali i to nasze
Panie pośle,
Pani Danuto, w tej sprawie, o której Pani mówi, już Parlament Europejski działa, już w komisji odrzuciliśmy te delegowane akty, które wprowadzają złe przepisy, także będzie walka, żeby to poprawić. Pani, dziękuję Pani za Pani sugestie. Teraz pozdrawiam wszystkich rolników, którzy w trudnych warunkach muszą pracować na to, żebyśmy wszyscy jedli chleb. Niech to będą wesołe, błogosławione święta dla wszystkich rolników i dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Proszę Państwa, Wielki Tydzień to na wsi specjalny czas, jeszcze siewy, jeszcze prace do środy, potem już przygotowanie się do przeżycia tych błogosławionych świąt. I wydaje mi się, że warto jest również w tych naszych trudnych sprawach spojrzeć troszeczkę inaczej od tej drugiej strony, tak jak mówił ksiądz biskup Wysocki, spojrzeć na siebie i na to, co mogę dać drugiemu człowiekowi, w jaki sposób możemy być razem. Jak budować wspólnotę? Wspólnotę stołu, wspólnotę słowa, wspólnotę wsi, wspólnotę państwa. Jak budować? I z tymi słowami życzę Wam, aby ten Wielki Tydzień był przemyśleniem dla nas wszystkich tego, co najważniejsze, a więc naszego życia, nie tego doczesnego, ale tego przyszłego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich, którzy pomagają mi w organizowaniu tych audycji. Szczęść Boże.